Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Łączymy się telefonicznie. Naszym gościem dnia Radia Gdańsk jest profesor Grzegorz Górski, politolog z Kolegium Jagiellońskiego. Rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Profesorze.
Kłaniam się uprzejmie.
Zacznijmy może od wyników wyborów we Francji. Co wygrana Emmanuela Macrona oznacza dla przyszłości Unii Europejskiej? Czy w ogóle ma jakieś znaczenie dla wspólnoty?
Można powiedzieć tak, że w kontekście tego pojedynku, tak, to ma znaczenie, bo oczywiście Marine Le Pen reprezentowała zupełnie inne podejście do Unii Europejskiej, do jej charakteru, do jej struktury, do miejsca i roli Komisji Europejskiej, czy także Trybunału Sprawiedliwości. Z tego punktu widzenia, no to można powiedzieć, że Unia Europejska uchroniła się przed poważnymi turbulencjami. Czy to dobrze, czy nie, to zobaczymy. Natomiast patrząc z naszej perspektywy, no to oczywiście możemy się spodziewać powtórki z tego, co było 5 lat temu, czyli no w tej pierwszej fazie ponownej prezydentury Macrona będziemy obiektem wzmożonego zainteresowania ze strony polityki francuskiej. No i to z całą pewnością negatywnego zainteresowania. To z pewnością będzie także dla nas kilka trudnych miesięcy, ponieważ no, ani Macron, ani Francja nie ukrywali nigdy tego, jaki mają stosunek do władz w Polsce. Nie tylko zresztą w Polsce, ale też ich pogląd na to, jak Unia ma wyglądać w sensie no, jakichś ewolucyjnych zmian koresponduje bardzo z tym, co reprezentuje dzisiaj rząd niemiecki. A więc jest to spojrzenie na Unię sfederalizowaną, Unię, która no, pozbawia tego marginesu swobody państwa członkowskie, a więc w tym sensie będzie to próba no, takiego forsowania silnego tego konceptu, wykorzystując no, trochę ten sukces wyborczy.
Mówi pan o kilku trudnych miesiącach współpracy ewentualnej między Polską a Francją, ale przecież pamiętamy chociażby z kampanii wyborczej we Francji brutalny atak Macrona na Mateusza Morawieckiego, kiedy to prezydent Francji nazwał polskiego premiera antysemitą. Czyli czy te stosunki naprawdę mają szansę się unormować jakoś?
No wiadomo, że prezydent Francji to jest człowiek emocjonalny, zresztą jak zwyczajowo mają to w swojej naturze Francuzi, więc tego typu wyskoki no nie są czymś nowym i Macron z nich, no można powiedzieć, słynął. Zresztą znaczna część tej jego bardzo niskiej popularności we Francji, bo trzeba pamiętać, że to nie był wybór lepszego, tylko wybór tego, co się znacznej większości Francuzów wydawało rzeczywiście no zdecydowanie mniejszym złem, choć całkowicie irracjonalnie, no bo przecież nigdy nie mieli do czynienia z rządami Le Pen czy Frontu Narodowego, więc no to jest takie spekulatywne przypuszczanie, że za frontu byłoby znacznie gorzej, to już wybierzmy tego Macrona, przeciwko któremu przez bez mała 4 lata protestowaliśmy. Natomiast w kontekście polskim czy szerzej europejskim, no to jest tak już z Francją. No Francja ma takie poczucie całkowicie nieuzasadnione swojej imperialności, jakieś takie chorobliwe poczucie dumy, jakieś takie podejście bardzo wrażliwe do siebie, że no, Francji wolno wszystko, innym nie wolno nic. I w tym kontekście każda próba no, takiego spojrzenia na Francję na bazie faktów powoduje no, takie historyczne reakcje, jak to mieliśmy w wykonaniu Macrona. Z całą pewnością po jakimś czasie, kiedy zaczyna w miejsce emocji wchodzić w myślenie, no to oni oczywiście zmieniają stanowisko. No tak było i w przypadku Polski, bo pamiętajmy, że przecież ta pierwsza faza wynikała z tego, że Francuzi no, byli obrażeni na rząd polski, dlatego że no, nie udało im się wetknąć nam tych ich nic nie wartych helikopterów. Mieli nadzieję na budowę elektrowni. Okazało się, że w pierwszym wyborze Polska bardziej preferowała ofertę amerykańską czy koreańską. Później, kiedy pojawiły się perspektywy zrobienia interesu, no to kiedy pojawiają się pieniądze, Francuzi wyłączają emocje i zaczynają myśleć bardziej racjonalnie. No i zobaczymy, no to oczywiście do tanga trzeba dwojga. No jeżeli Francja będzie chciała bądźcznie, butnie realizować swoje zamierzenia i swoje wizje, które no notabene, jak chodzi o sytuację w Europie, no są całkowicie sprzeczne z polskimi interesami i z polskim widzeniem tego, jak powinny sprawy europejskie wyglądać zarówno w kontekście Unii Europejskiej, ale zwłaszcza teraz porządku europejskiego w tej wschodniej części czy środkowo-wschodniej części, no to tutaj mamy zasadniczą sprzeczność interesów, punktów widzenia i to pewno będzie trudne właśnie z tego punktu widzenia czas, no bo jak są tak dwa radykalnie odmienne spojrzenia na to, jak Europa powinna wyglądać, no to trudno oczekiwać, żeby te relacje były łagodne i spokojne.
No nie możemy nie pominąć kontekstu wojny na Ukrainie. A postawa Francji wobec tej wojny jest taka bardzo niejasna. Myśli pan, że Macron zmieni narrację i w większym stopniu będzie chciał wesprzeć Ukrainę?
Nie, no z całą pewnością nie. To tutaj co do tego nie ma wątpliwości. To tylko można powiedzieć, ludzie naiwni mogli sądzić, że tutaj no jakiś rodzaj tej manipulacji, której Macron dokonywał, to on ma kontekst wyborczy. Akurat w tych kwestiach, no to opinia publiczna francuska i to zresztą cała, ona ma spójny punkt widzenia. Znaczy dla nich partnerem jest Rosja, Ukraina to jest no jakieś trzeciorzędne zagadnienie i widziane tylko i wyłącznie w kontekście tego, czy i w jakiej formie i w jakim czasie Ukraina powinna być częścią strefy wpływów rosyjskich, więc tutaj żadnej zmiany nie będzie. Będzie tylko oczywiście próba wchodzenia w te zagadnienia tak, w taki sposób, aby jak najszybciej z punktu widzenia Francji zakończyć tę historię, a oni mogli wrócić do swojego strategicznego aliansu z Rosją, który próbują no już od czasów de Gaulle'a budować. Z jakim skutkiem to nie będę o tym mówił, ale no ta naiwność w polityce francuskiej w tym zakresie sięga nie tylko tych ostatnich 50 lat, ale no mniej więcej od połowy XIX wieku przynajmniej, od czasów, kiedy skończyła się wojna krymska, no to cały czas widzimy tę naiwną wiarę w to, że Francja przy pomocy Rosji zbuduje swoją potęgę nie tylko europejską, ale także globalną.
To jak już jesteśmy przy naiwności, przenieśmy się do Niemiec, bo niemiecki publicysta Wolfgang Munschau napisał w brytyjskim tygodniku Spectator, że kanclerz Niemiec Olaf Scholz stał się najwartościowszym sojusznikiem prezydenta Rosji Władimira Putina, bo mimo deklarowanego oburzenia z powodu agresji faktycznie blokuje pomoc dla Ukrainy. Czy to oznacza, że Niemcy zaczynają przeglądać na oczy, jak naprawdę wygląda polityka ich rządu?
No to jest chyba sprawa bardziej złożona, to znaczy my oczywiście obserwujemy w części prasy niemieckiej takie głosy rozsądku czy pewnej racjonalności z naszej perspektywy, ale trzeba pamiętać, że cały czas no my żyjemy tylko tymi elementami, które gdzieś tutaj się u nas przebijają, bo są spójne z polskim, szerszym zresztą niż tylko obozu rządowego widzeniem tej sytuacji. Natomiast no, jednak dominująca postawa mediów niemieckich i opinii niemieckiej, co zresztą znalazło swój wyraz parę dni temu w tym słynnym liście no, tak zwanych intelektualistów niemieckich, w którym ten wyraz jednak poparcia dla Scholza i dla jego polityki no, został, no, tak bym powiedział, dosyć brutalnie ozewnętrzniony. Nie można mieć żadnych złudzeń, że zdecydowana większość niemieckiej opinii publicznej, podobnie jak opinii publicznej we Francji, no ma spojrzenie na Rosję zupełnie radykalnie inne niż my. I Scholz tutaj, proszę zwrócić uwagę, nie traci tak naprawdę w sondażach opinii publicznej, realizując taką politykę, a wręcz przeciwnie, utrzymuje poparcie mimo swoich całej serii no, już zupełnie absurdalnych gaf i błędów, które popełnia w polityce wewnętrznej, no to jednak to akurat, podobnie zresztą jak Macronowi, zapewnia mu wysoki poziom poparcia, więc tak jak wspominałem w przypadku Francji, ale to dotyczy także Niemiec, no tutaj jest całkowita sprzeczność interesów polskich i francusko-niemieckich. Tu jesteśmy no, w takiej radykalnej, wręcz strategicznej konfrontacji, jak chodzi o to, jak widzieć, układać te relacje. Nie ulega wątpliwości, że oczywiście ten tandem, widząc wzmocnienie Polski w ostatnich miesiącach i całego regionu środkowoeuropejskiego, no, będzie robił wszystko, ażeby te pozycje zniszczyć, podminować, a drogą do tego no, jest właśnie próba dogadywania się z Rosją ponad naszymi głowami, ponieważ tylko wtedy będzie można sprowadzić nas do tego miejsca, o którym mówił już kiedyś prezydent Chirac przy aplauzie kanclerza Schrödera, czyli żeby nam zapewnić gdzieś tam w kąciku miejsce i prawo do zachowania milczenia.
To przejdźmy teraz, panie profesorze, do spraw polskich. Jak pan ocenia wypowiedź posłanki Platformy Obywatelskiej Izabeli Leszczyny, która stwierdziła, że na początku wojny myślałam, że skoro w Donbasie mieszka tak wielu Rosjan, skoro jest to taka zbuntowana republika, to oddajmy ten teren Putinowi, niech sobie to weźmie.
No cóż, ona wyraziła mniej więcej to, co ich ośrodki dyspozycyjne w tych krajach, o których mówiłem, od dawna mówią, suflują na ten temat. Więc ja specjalnie zdziwiony nie jestem. No, znaczy tam w tej formacji i szerzej w pewnej części polskiej sceny politycznej no, panuje absolutnie takie przekonanie, że no, dyspozycje płyną z Berlina, czy z Paryża, czy z Brukseli i wszystko, co się stamtąd powie, no to jest, że tak powiem, polską racją stanu, więc nawet nie potrafią, jak w przypadku pani Leszczyny, ale to nie tylko w tej sytuacji, no, zachować elementarnego umiaru po to, żeby no, jednak w dosyć skomplikowanej sytuacji czasem właśnie skorzystać z prawa do zachowania milczenia, ale bezmyślnie plotą takie rzeczy. No ale cóż, no, z pewnego punktu widzenia może to i dobrze, bo takie podświadomie eksponowane poglądy no, dają też dużą wartość poznawczą, to znaczy one czasami te przypuszczenia, które mamy, one po prostu pozwalają w sposób brutalny zweryfikować. Tak, no to jest stan myślenia znacznej części opozycji w Polsce, która właśnie każdą głupotę, która gdzieś tam się pojawi na Zachodzie, potrafi rozbudować do rangi problemu stanowiącego polską rację stanu.
Ale mamy także inne niebezpieczne słowa, chociażby wypowiedź posła Konfederacji Artura Dziambora, który mówi, że wojna na Ukrainie to nie jest nasza wojna. To są bardzo niebezpieczne słowa.
No, powiem tak, no, poziom rozumienia tej sytuacji, no, tak jak powiedziałem, szerzej w całej opozycji, no, nie jest zbyt wysoki. To zresztą obserwujemy no, na dłuższym przedziale czasowym. No ja przypominam, co się działo od lata ubiegłego roku, kiedy te symptomy tego, że ta sytuacja, w której znajdujemy się, no już ona bardzo radykalnie ewoluuje w kierunku znaczącego zaostrzenia. No jeszcze wtedy oczywiście może nie spodziewaliśmy się wojny, ale przecież to, co się wyprawiało na granicy polsko-białoruskiej, to nie było niczym innym, jak tylko uwerturą i przygotowaniem do konfrontacji wielkoskalowej. To było testowanie Polski, odporności naszej i tak dalej, i tak dalej. I proszę sobie przypomnieć, jak się ludzie zachowywali właśnie z tej szeroko pojętej opozycji w tamtym czasie na przestrzeni tych ostatnich wielu miesięcy. To bardzo wiele mówi na temat tego, no można by nawet brutalnie powiedzieć, kto skąd bierze pieniądze, no ale ponieważ tego nie zweryfikujemy dzisiaj w sposób prosty, choć historia nam przecież dostarcza wielu dowodów, jak w takich sytuacjach jakie zajmowali stanowisko historyczni protoplaści tych państwa, no to dzisiaj możemy jedynie snuć przypuszczenia, a pewno historycy za jakiś czas znajdą na to twarde dowody. No tak, to jest czas weryfikacji, czas próby. To jest moment, w którym rzeczywiście stoimy wobec potężnych, no naprawdę egzystencjalnych wyzwań jako państwo, a tutaj obserwujemy no po prostu działania takiej czy innej rozbudowanej agentury wpływu, która no, wykonuje po prostu zadania takie, jakie jej zlecono.
I tu musimy, panie profesorze, postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.